Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Przekroczyliśmy już setkę. To będzie 101 odcinek. Przypominam przy okazji, żeby zapisywać się do newslettera na stronie Recepta na Ruch. Wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami i tematami, które się będą pojawiać. Może któryś Was akurat zaciekawi. Będziecie mogli przesłuchać na którejś z platform podcastowych albo odwiedzić na YouTubie. A dzisiaj moim gościem jest Kornel Pęksa.
Witam.
Fizjoterapeuta. Kolejny raz, drugi raz. Miałem chyba z dwóch lub trzech gości, którzy drugi raz zawitali. Kornel jest twórcą kanału Nie ma lekko na YouTubie. Bardzo popularny zresztą kanał, gdzie tematy treningowe, fizjoterapeutyczne poruszasz, a dzisiejszym tematem jest mobilność.
Dokładnie, więc witam wszystkich również. Miło mi tu zagościć na kardio jeszcze raz, godzinne, ale spoko, fajnie.
A zobaczymy, czy to będzie godzina, ale każdy trening, każdy trening się liczy, każde minuty treningu już jest czymś dla nas dobrym. Tak. Kornel, to czym jest ta mobilność tak naprawdę?
Mobilność właściwie nie jest tak łatwo definiowalna, jak mi się wydaje. Jest to takie, według definicji, bezbólowy ruch w stawie, efektywny, pełny. Gdy się to opisuje, często też zahacza się o siłę mięśniową, jakby jeżeli chodzi o tą mobilność i motorykę, czyli nie jest to czysty zakres ruchu, tak jak to by było w gibkości, ale z drugiej strony dla mnie nie jest to osobiście dosyć jasne pojęcie, bo jest takie pomieszane, jest jakby takie zbiorcze z innymi. Na pewno jest to sexy temat teraz. Każdy chce być mobilny, już nikt nie chce być rozciągnięty. To na pewno zauważyłem, jeżeli chodzi o scenę ogólnie na YouTubie i takie trendy na blogach. Ale dla mnie mobilność to jest po prostu adekwatna. To są zakresy ruchomości, które się posiada w stawach, adekwatne do tego, co chcemy zrobić. Pozwalające, żeby to bezpiecznie wykonać. I tak wydajnie. Czyli nie jest to rozciągnięcie, które na przykład jogin by posiadał, po prostu jakby jak naleśnik przewrócić się do pozycji, tylko jest to bardziej taki aktywny ruch, czyli po prostu jakby prawidłowo wykonany wzorzec ruchowy, na przykład przysiadu z odpowiednią mobilnością i to zawiera w sobie po prostu podczas aktywnego ruchu również stabilizację, jak to ładnie wygląda. Aczkolwiek to też nie jest łatwo powiedzieć, czy technika, jak to się łączy z techniką w ogóle ruchu? Trudno powiedzieć, czy ktoś mógłby być niemobilny i wykonać prawidłowo technicznie dane ćwiczenie. Mam wrażenie, że kiedy technika jest już na miejscu, to mobilność w miarę też. Więc no zobaczymy, gdzie ta nasza rozmowa jeszcze zabrnie o tej mobilności.
No tak, bo mobilności ogólnie się mówi, że to jest zakres ruchu, który jest dobrze kontrolowany. Nie chodzi tylko o końcowy zakres ruchu, bo wtedy mówimy o właśnie tym zakresie ruchu, a mobilność to jest chyba taki ruch, który w każdym momencie jesteśmy w stanie kontrolować dobrze i czujemy się z tym bezpiecznie. Wtedy możemy powiedzieć, że ktoś ma dobrą mobilność, bo jakby niezależnie z jaką prędkością też wykonuje ten ruch, z jaką siłą wykonuje ten ruch, no to jest taki ruch, który jest dla niego bezpieczny.
No tak. Ale to znów właśnie łączy się z kontrolą motoryczną i siłą.
Tak, dokładnie.
Czyli po prostu jakby takie.
Taki dobrze kontrolowany ruch w pełnym, w pełnym zakresie.
Jesteś mobilny, to jesteś
ale świetny. Ale często osoby mylą ćwiczenia mobility z rozciąganiem. Jest to pewna różnica, tak? Bo rozciąganie no to jest taki jakiś zakres ruchu, do którego jesteśmy w stanie dojść i na przykład biernie, nie tylko w wyniku generowania jakichś sił, tylko biernie. Także tutaj, żeby nie mylić tych pojęć rozciągania, mobilność.
Tak, aczkolwiek można używać rozciągania, żeby poprawiać mobilność.
No zgadza się. Ale do trenowania mobilności można właśnie wiele różnych technik wykorzystać. Twoim zdaniem, jakie są najbardziej efektywne techniki do tego, żeby mieć dobrą mobilność, żeby poprawić mobilność?
Moim zdaniem jest to jednak rozciąganie. Ja jestem fanem rozciągania tak trochę oldschoolowo i wydaje mi się, że bardzo często ludzie gubią się w mnogości technik, które są dostępne, zwłaszcza na Instagramie, tego jest bardzo dużo. Jest taki syndrom instagramowy, że ktoś właśnie to sobie zapisze w jednym poście, to w drugim i ma 50 tych ćwiczeń na mobilność. Każde jest jakieś takie fancy, jedno z taśmą, stawowa, inna bardziej właśnie na mięsień, tu jeszcze jakieś rolowanie. Ja natomiast chcę zaznaczyć, że cenię to rozciąganie, dlatego że pozwala się zrelaksować w tym zakresie ruchu, który chcemy poprawić. I często jednak te krańcowe zakresy ruchu u większości ludzi są ograniczone. W moim przypadku, czyli raczej tematyka siłowni tutaj jest, to jeżeli ktoś na przykład chce wykonać martwy ciąg na prostych nogach, musi mieć dużą mobilność mięśni dwugłowych, to rozciąganie byłoby jednym z elementów, które bym mu zalecił pierwszych. I to takie dłuższe. Więc ja się trochę nie wpisuję w to, w tą krytykę rozciągania, która teraz jest. Więc często sam go używam i daję podopiecznym. Właśnie rozciąganie statyczne, stricte. No, zwłaszcza jeżeli to jest po treningu, czy w te dni nietreningowe. Oprócz tego wiadomo, rolowanie. No, nic tutaj Ameryki nie odkryje w tym. Natomiast to musi wszystko być wycelowane. Już pytasz konkretnie o techniki, a dla mnie bardziej ważne jest, jak się je robi. Mhm. To znaczy dla mnie najważniejsze jest skupienie na jakiejś technice i danie jej czas. Czyli właśnie nie robić sobie planu mobilizacyjnego czy rozciągania na 15 ćwiczeń, tylko na przykład na miesiąc wybrać dosłownie 2-3 techniki i je powtarzać, klepać, aż będzie z tego efekt widoczny w jakimś teście na przykład. Bądź porównawczo, robiąc sobie zdjęcie przed i po. Więc ja zwykle jestem fanem rolowania i rozciągania, a później, jak już te zakresy ruchu są, to po prostu odpowiednia technika jest ważna. Jeżeli jest na odpowiednie napięcie ciała, na przykład, no cały czas mi przychodzi do głowy, ale na przykład napięcie mięśni brzucha, tłocznia brzuszna, jeżeli wszystkie stawy są ułożone, sztanga jest nad środkiem ciężkości, to technika, kiedy jest ruchomość, już ogarnie moim zdaniem te rzeczy związane właśnie ze stabilnością i pewnością ruchu. I później już wchodzi jakby postęp siłowy. No i uważam, że można się trochę zagubić w mnogości tych technik. I niektóre techniki, jak na przykład jakieś takie mobilizacje stawowe z taśmami, czasami się widzi, że na przykład...
Mówimy o taśmach nieelastycznych, tak? Tylko o tych takich sztywnych taśmach. Czy
o powerbandach, czyli o tych dużych, to tak. Często widzę na YouTubie, które są rozciągliwe, ale bardzo, bardzo trudno. Mhm. Na przykład ktoś chce mobilizować swoje biodra i tutaj zaciąga tą taśmę, jednocześnie ona odciąga ten staw niby na bok.
Tak.
Ale szczerze to ja nie wiem, czy to naprawdę tak działa i czy ten efekt w stawie jest, więc i nigdy tego sam u siebie nie zauważyłem. Natomiast rozciąganie zauważyłem zdecydowanie.
Efekty, tak?
Efekty tego.
Ale Korny, bo ty też trenujesz siłowo, tak? Mm-hmm. Jeśli wykonujesz nawet ten martwy ciąg, to też te grupy mięśniowe są rozciągane. No tak? Tak. Tylko oczywiście trzeba sobie odpowiednio dobrać ten ciężar, ale trening siłowy też tak naprawdę rozciąga mięśnie, bo jedne się kurczą, a te mięśnie antagonistyczne, przeciwne w tym momencie są rozciągane. Także badania pokazują, że taki trening siłowy nawet też poprawia nam elastyczność. Oczywiście, jeśli wykonujemy to w odpowiednim zakresie i bezpiecznym zakresie.
Tak, tak, jak najbardziej. Ale myślę, że trzeba po prostu dobrze dobrać ćwiczenia, które rzeczywiście akcentują ten pogłębiony zakres ruchu. Typu ten martwy ciąg, o którym powiedziałem przed chwilą, na prostych nogach, na przykład na mięśnie dwugłowe. Regularne wykonywanie, nie trzeba się rozciągać, samo zwiększy ten zakres ruchu, tak jak mówisz. Albo na przykład przysiady bułgarskie, kiedy schodzimy do głębokiego przysiadu na jednej nodze, to ta tylna noga jest też rozciągana, zginacze bioder, więc wiadomo, to przyspieszy, jeżeli trening jest ułożony tak, że nasze ciało regularnie dostaje jakiś bodziec, że to jest potrzebne, ten zakres ruchu jest potrzebny.
No tak jak na przykład martwy ciąg, przykład, tak? Jeśli wykonamy to ćwiczenie na stopniu, nawet z niedużym obciążeniem i będziemy schodzili poniżej linii stóp, no to też to jest świetne ćwiczenie rozciągające, a mimo wszystko też może być jednocześnie ćwiczeniem siłowym.
Tak.
Także tutaj oczywiście jak ktoś się lubi rozciągać, no to super, że się rozciąga, ale jak ktoś na przykład ma mało czasu, a chciałby osiągnąć efekt taki, żeby zwiększyć swoją mobilność, no to trening siłowy można też do tego śmiało wykorzystać.
Jak najbardziej. Aczkolwiek no, myślę, że po prostu warto jest robić to powoli, to jest ważne. Ponieważ no jednak jeżeli ktoś nigdy tych dwugłowych nie rozciągał i nagle chce robić to nie tak w taki dynamiczny sposób, czy właśnie martwym ciągiem, czy wymachami nóg do przodu, to słyszałem o przypadkach, że właśnie no jednak po pojawiały się urazy bolesności, jakieś, tak. Czy jakieś lekkie urazy, które potem na 2-3 tygodnie troszkę spowalniały człowieka.
Nie, no jasne, trzeba jakby dopasować do tego, czy jesteśmy przyzwyczajeni do takiej prędkości wykonywania ruchu z takim obciążeniem. Jeśli czegoś nie robiliśmy wcześniej, no to wolniej, z mniejszym obciążeniem, tak żeby to kontrolować, a później można sobie progresować, czy to szybkość, czy obciążenie.
Dokładnie.
A powiedz mi, Kornel, w takim wypadku ty lubisz się rozciągać, to jakie ćwiczenie rozciągające wybierasz i jak ta technika wygląda? Ile czasu zatrzymujesz się, powiedzmy, w tym zakresie ruchu? Czy wcześniej robisz napięcie to izometryczne, czy robisz tak zwane ćwiczenia PIR? W jaki sposób ty dbasz o tą mobilność? Bo jak sobie ktoś będzie chciał sprawdzić i wejdzie na YouTube'a, to zobaczy, że ty masz świetną mobilność, czy ten zakres ruchomości.
Ja muszę powiedzieć, że nie używam PIR-u, nie używam właśnie jakichś takich napięć, czy dokładnych technik, gdzie bym to mierzył, bo taka kontrola jest dosyć męcząca na dłuższą metę dla mnie, tak umysłowo, więc jak się rozciągam, to łączę to troszkę z takim medytowaniem, mógłbym powiedzieć, czyli daję sobie rzeczywiście czas i daję sobie jakieś 2-3 minuty, utrzymuję to rozciągnięcie i staram się skupić na tym bodźcu i rzeczywiście też wyciszyć układ nerwowy przez oddech, skupienie na oddechu i skupienie na tym rozciąganym mięśniu, więc jestem fanem dłuższych czasów. Gdy ktoś rozciąga statycznie na przykład 30 sekund, co z czym się też spotykam dosyć często, to ja tego osobiście tak nie rozumiem w pełni, bo jakby ten wstępne napięcie mięśnia, zanim się je przełamie, zanim człowiek właśnie ma szansę się zrelaksować do tego większego zakresu ruchu, który właśnie też zależy od układu nerwowego w pewnym sensie, to 30 sekund to jest za mało. Dla mnie to są 2 minuty, 3 minuty.
No tak, ty masz też już świetną świadomość swojego ciała, tak? A szczególnie osoby, które zaczynają, to tym bardziej powinni się skupić na tym ruchu, na utrzymaniu i zauważyć w ogóle, jak ich ciało się zachowuje w tym ruchu. Kornel, to kiedy tracimy mobilność?
Kto kiedy jej traci? Nie używamy.
No dobrze.
Czego nie używamy, to tracimy po prostu. Więc myślę, że wiadomo, tutaj siedzenie jest największym zawsze wrogiem publicznym mobilności, więc po prostu kiedy nie używamy tych zakresów ruchu, które chcemy mieć, to będą się one cofać. Aczkolwiek jeżeli raz się wypracował dobrą mobilność, jakby nauczyło się jej ciało w ruchu, to znaczy w przełożeniu na właśnie jakieś ćwiczenie na siłowni, to zwykle zostaje. Problemem zwykle nie jest tracenie mobilności u ludzi, tylko to, że nigdy jej nie było. Więc ja kiedyś bardzo dużo tego robiłem, a teraz na przykład raz na tydzień, raz na dwa zrobię jakieś ćwiczenie rozciągające albo po prostu użyję tych zakresów ruchu, tak jak mówiliśmy w jakimś ćwiczeniu i to zostaje. To zostaje, więc szczerze to po prostu trzeba się wziąć za to i robić.
No dobrze, ale są osoby, czy są w ogóle jakieś czynniki, przy których trzeba ostrożnie z tą mobilnością, tak? Z pracą nad tą mobilnością. Pewnie też liczą się i uwarunkowania anatomiczne, ale czy coś jeszcze tutaj na coś warto uważać, żeby też sobie nie zaszkodzić przez to, że nie będziemy dążyli do jak największego zakresu ruchu?
Mógłbym tu podzielić ludzi na dwie kategorie, czyli na takich zupełnie początkujących, taka osoba, która nigdy nic nie robiła zupełnie i właśnie wstaje od biurka. Tutaj jestem fanem tego, żeby na początku troszkę z nią poćwiczyć w ogóle siłowo, jakkolwiek, nawet coś takiego prostego na maszynach, żeby ją wzmocnić, żeby te mięśnie nabrały troszkę tonusu, żeby ona była rozruszana, zanim zacznę się z nią jakoś mocniej rozciągać, mobilizować, używać jakichkolwiek tych technik. Ale to wraca do tego, że po prostu powoli trzeba to robić. Natomiast jest jeszcze druga kategoria ludzi, którzy właśnie chcą takiej już ekstremalnej elastyczności i mobilności, typu jakichś szpagatów.
No właśnie, są jakieś tam wyzwania, tak? Że szpagat w ileś dni.
Tak, tak. No muszę przyznać, że to jest trochę szalone, typu szpagat w 100 dni, bo właśnie nie bierze pod uwagę tej zmienności anatomicznej. Budowy stawu biodrowego danego człowieka. W pewnym momencie niektórzy dochodzą do jakiegoś zakresu i powiedzmy brakuje im nawet 15 cm, ale to przestaje iść i zaczynają się problemy na przykład z przywodzicielami. Jakby pomimo rozgrzewki, pomimo rolowania. Myślę, że nie ma co też jakby tak mówić, że każdy będzie miał tą samą mobilność i same możliwości. Tak samo jak w sile, tak samo w mobilności genetyka ma dosyć duże znaczenie. Czasami warto się zadowolić tym, co nasze ciało nam daje, zamiast próbować to pchać, pchać cały czas dalej. No bo nie zawsze ta mobilność im większa, tym lepsza. Czasami można naprawdę naprosić się o uraz. Ja właśnie na przykład sam próbowałem szpagaty mocno progresować i też mi to nie zadziałało dobrze.
No tak, bo rzeczywiście sam zakres ruchu, no to jest sam ten zakres ruchu, tak? Natomiast mobilność to jeszcze jest kontrolowanie się w tym zakresie ruchu, bo jeśli mamy super bierny zakres ruchu, a jego nie kontrolujemy w trakcie wykonywania jakiegoś sportu czy aktywności, no to tutaj może być problem.
Na przykład. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma dobre przygotowanie sportowe i właśnie nie wychodzi na piłkę raz na dwa tygodnie, tylko regularnie ćwiczy i jest motorycznie do tego sportu przyzwyczajony, to jest dla mnie coś bardzo rzadkiego, że ktoś będzie, nie wiem, zbyt rozciągnięty, te nogi będą latały na boki, ręce bez jego kontroli. Jeżeli ktoś już ma te wzorce ruchowe, ma tą umiejętność, to wydaje mi się, że będzie w stanie to kontrolować.
No ale chyba warto robić sobie też jako uzupełniające treningi właśnie takie ćwiczenia, które będą dodatkowo dokładać tej szybkości przy tym ćwiczeniu, czy właśnie obciążenie. No bo to wtedy chyba jeszcze lepiej wpływa na profilaktykę chociażby, tak? Urazów.
Tak. W takim przygotowaniu sportowca byłaby ta mobilność, a mogłyby też być trening siłowy stricte, żeby właśnie używać jakiejś siły mięśniowej w tych końcowych zakresach. Czyli tak jak powiedziałeś, jak najbardziej właśnie, żeby uniknąć tych urazów.
Korne, a to jakbyśmy sobie jeszcze zrobili taki przegląd, w jakich sportach jest bardzo ważna ta mobilność? No bo mamy, nie wiem, bieganie, pływanie, trening siłowy, crossfit, no wiele różnych dyscyplin sportowych. Niektórych yoga, w niektórych trzeba więcej zakresu ruchomości i tej kontroli motorycznej w czasie wykonywania nawet dużych zakresów ruchu. Które sporty powinno się w nich taki trening uzupełniający właśnie nastawiony na poprawę mobilności wprowadzać, a w których to może nie ma takiego wielkiego znaczenia?
No pytanie mnie o to jest... Oczywiście, że powiem, że każdy sport. Jakby mobilność poprawia każdy sport właściwie, bo poprawia też kontrolę ciała i jakość tego ruchu. Aczkolwiek wiadomo, że nie wiem, sport typu boks na przykład nie wymaga aż tak dużej mobilności, bo nie używa się tych zakresów ruchu krańcowych, bo wszystko jest tutaj zbite. Można by to przyrównać, nie wiem, do podnoszenia ciężarów czy do crossfitu, gdzie trzeba dużego zakresu ruchu nad głowę. Więc na przykład crossfit to jest duże. Podoba mi się to, że w crossficie coraz większą uwagę na tę mobilność się stawia i w dobrym boksie to powinno być rzeczywiście nawet pół na pół. No i prawdę mówiąc, trzeba byłoby spojrzeć na każdą dyscyplinę sportową tak bardzo oddzielnie, który zakres ruchu jest tam potrzebny. Mobilność jakby może cechować całe ciało, nie wiem, w rzucie oszczepem powiedzmy zakres ruchu w stawie ramiennym, ale być może już nie tak bardzo w skokowym, więc to już trzeba byłoby spojrzeć na każdą dyscyplinę z osobna, ale może powiem o bieganiu i o treningu siłowym.
Okej, bo to najbardziej
popularne. To są chyba najbardziej popularne. Też jakby ci, którzy nas słuchają, to raczej tym się interesują w większości, myślę.
To co biegacze powinni poprawiać, jeśli chodzi o mobilność? Jakie zakresy ruchu, w których stawach może? Co jest istotne z twojego punktu widzenia? Nie wiem, czy z biegaczami na przykład prowadzisz biegaczy?
Zdarza mi się, nie aż tak często, ale zdarza mi się. To zależy od człowieka, wiadomo. Takie rzeczy, które często widzę, to jest na przykład rotacja w kręgosłupie piersiowym, czyli czy ktoś podczas biegu nie jest zabetonowany w klatce piersiowej i rzeczywiście wykonuje te ruchy kontrujące właśnie z klatki piersiowej. Staw biodrowy mi się wydaje też bardzo ważny, bo często jednak osoby biegające mają tą tendencję do ustawiania i do ruchu stóp w taki sposób, który pokazuje na przykład brak rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym, że tak jakby zamiatają tą nogą. Nie wiem, czy to widziałeś.
Nie, no w ogóle wiesz, techniki biegania, jak się popatrzy na ludzi na ulicy, są tak różne, że można naprawdę robią wrażenie niektórzy, no tak delikatnie mówiąc.
Tak. Więc staw biodrowy mi się to wydaje niesamowicie ważny. Skokowy nawet nie aż tak. Bardziej dbanie o mięśnie łydki i o elastyczność mięśni łydki stricte niż samego stawu skokowego. Kręgosłup piersiowy, biodra, te łydki.
To oczywiście też zależy od tego też, z jaką prędkością ktoś biega, bo inaczej jest, zupełnie inaczej pracuje układ ruchu przy szybkich biegach, przy sprintach, a inaczej wtedy, kiedy robi się jakieś takie dłuższe biegi, długie wybiegania, bo wtedy jest to spokojniejsze, te zakresy ruchu są zdecydowanie mniejsze, bo przy sprincie to naprawdę trzeba się już mocno napracować.
Tak.
A jeśli chodzi o trening siłowy? To jest pewnie już wszystko,
to jest...
no bo to jest tak wiele, tak urozmaicony, że pewnie tutaj każdy element się liczy.
Tak. Aczkolwiek mogę powiedzieć już tak bardzo praktycznie, że staw ramienny, nasze barki. Ja bardzo lubię test, gdy ktoś siada przy ścianie i musi dotknąć rękami ściany, wyprostowując się całe. To pokazuje mi w ogóle, czy on jest w stanie na przykład wycisnąć sztangę nad głowę.
Bezpiecznie.
Bezpiecznie, bo jeżeli skończy tak na Heil Hitler mniej więcej tutaj, to znaczy, że nieuchronnie będzie z kręgosłupa lędźwiowego ten zakres ruchu zdobywał. Więc jeżeli chodzi o górę, to jest najczęstsza rzecz, która mi się wydaje do zmobilizowania, czyli w tym teście to by mięśnie najszersze, kręgosłup piersiowy też, tylko tym razem jakby jego wyprost. Tutaj, no i też biodra, też jednak te biodra, ponieważ one, zakres ruchu w nich będzie bezpośrednio wpływał na kręgosłup lędźwiowy.
Tak.
Jeżeli tego nie ma, to bardzo duża jest szansa, że ta osoba się na przykład znów przeprostuje, co jest chyba najczęstsze, co widzę, czyli ten kręgosłup lędźwiowy będzie zbyt wyprostowany, brzuch wypięty, niezaangażowany. Jeżeli jest zbyt mały zakres ruchu w stawie biodrowym, zwłaszcza tutaj w tych zginaczach uda, to jest to proszenie się o problem po prostu.
A jakie takie, jakbyś wymienił, najbardziej popularne ćwiczenia, które mogą pomóc właśnie przy lepszym wykonywaniu różnych ćwiczeń podczas sportów siłowych? Tylko pamiętaj, to nie jest YouTube, jesteś przyzwyczajony do YouTube'a, więc musisz opowiedzieć tak, żeby osoby, które tylko słuchają, zrozumiały, jak wygląda to ćwiczenie.
Dobrze. Rozciąganie kanapowe. Być może komuś coś mówi ten termin, jak nie, to myślę, że najłatwiej byłoby znaleźć, bo trudno to wytłumaczyć. A ty kojarzysz?
No właśnie nie do końca.
Dobrze. No musimy kiedyś coś nagrać. Jest to znów rozciąganie zginaczy bioder. Popularne właśnie też z angielskiego YouTube'a, fitness, couch, stretch. Gdy ktoś przyklęknie na jedno kolano, tak jakby wykonywał przysiad bułgarski, jedną nogę ma do przodu, a klęczy na drugiej nodze na kolanie, pięta jest przyciągnięta do pośladka.
To już wiem, które to jest ćwiczenie.
No właśnie. Więc wtedy rozciągamy głównie mięsień prosty uda. I to jest również mięsień, który przy siedzeniu się przykurcza. Bo nasze biodro jest cały czas zgięte. Więc jeżeli jest przykurczony, to będzie nas pociągał, będzie tworzył po prostu to przodopochylenie miednicy większe i brak jego rozciągnięcia jest częsty i powoduje ból pleców, więc czasami się tak śmieję, że jak piszę jakiś plan właśnie dla kogoś, to już ten rozciąganie kanapowe to już mogę kopiować praktycznie i wstawiać.
Bo u większości osób tego tak. Zakresu brakuje.
Tak, tego bardzo brakuje.
Za dużo siedzimy po prostu.
Dokładnie. Więc to jest taka jedna z tych złotych rad dla wszystkich bardzo często. Adekwatna.
A tutaj właśnie jeśli chodzi o obręcz barkową, tak? To jakie ćwiczenie jest dobre do tego, żeby poprawić sobie ruchomość? Wtedy, kiedy nie wiem, nie jestem w stanie wykonać tego testu z unoszeniem kończyn do góry, to co powinienem zrobić?
Prosta rzecz, po prostu oprzeć się o ścianę dłońmi, pochylić całe ciało i w ten sposób rozciągać się mięśnie najszersze. No i to umiejscowienie rąk i takie wygięcie się w kręgosłupie piersiowym.
Można się też i o stół oprzeć i pochylić po prostu bardziej, tak?
Na przykład, aczkolwiek myślę, że wyższy punkt podparcia jest trochę lepszy, bo jak coś jest niskiego, to już ciało jest bardzo pochylone i to już bardziej w dwugłowych czuć z tyłu uda niż
no to racja. To, jeśli jeszcze ktoś ma z tymi problem, tak?
Tak, to już pakiet
całościowy. Z grupą kulszowo-goleniową.
Tak, więc raczej trochę wyżej.
To takie łączone ćwiczenie wtedy by było, że i tu.
Tak jest.
No dobra, to jeszcze może znaleźliśmy trzecie ćwiczenie. Może być też na obręcz biodrową z kolei, tak? Bo tutaj dosyć istotne na siłowni. Szczególnie jeśli się wykonuje gdzieś z wolnymi ciężarami. Tak. Jakieś przysiady na przykład.
No staram sobie tutaj wyobrazić sobie takiego przeciętnego Kowalskiego.
Co z pośladkami? I tutaj, czy to też jest dobry pomysł, żeby uelastyczniać te grupy mięśniowe?
No może stricte gruszkowate mięśnie, to jest dobry trop, czyli zakres ruchu rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym, taki jakbyśmy stali i chcieli podciągnąć stopę do siebie na stojąco, a kolano celowałoby w bok, no to jest rotacja zewnętrzna. Mhm. Często tego brakuje, takiego najprostszego zakresu ruchu, żeby w przysiadzie stricte móc mieć większą kontrolę i możliwość umiejscowienia swoich kolan tak, żeby kierowały się bardziej na zewnątrz.
Czyli taki siad płotkarski jest, tak? Który by powodował też...
Siad płotkarski, z tego co kojarzę, to jest jedna noga prosta, tak, a druga w rotacji wewnętrznej, czyli jakby tak.
A, okej, no to rzeczywiście to pomyliłem, a tutaj tak. Trzeba było odwrotnie.
A tutaj bym dał coś odwrotnego po prostu. I wtedy też trochę przywodziciele się rozciągną, tak żeby ta osoba mogła otwierać te biodra i użyć tego zakresu ruchu, który też jakby nie ma go na co dzień. Nie istnieje taki moment, kiedy jakby otwieramy te biodra szeroko. Nie przychodzi mi do głowy nic. Może przy wysiadaniu z samochodu, jak jedna noga idzie dosyć wysoko, to trochę tego złapiemy. Ale tak, to trzeba to dodać też często.
Koryn, to ile czasu ktoś, jeśli chce poprawić swoją mobilność, ile czasu powinien na to poświęcić, na przykład tygodniowo, tak? Trochę o tym mówiłeś, ale dotyczyło to czasu rozciągania, że no 30 sekund to zdecydowanie za mało, żeby rozciągnąć tą jedną grupę mięśniową, ale jak to w częstotliwości w ciągu, nie wiem, tygodnia, jeśli rzeczywiście komuś brakuje, tak? No bo u ciebie to jest zupełnie inaczej, bo ty już sobie odpowiedni poziom zbudowałeś i tracić ci będzie ciężko, szczególnie jak jesteś aktywny fizycznie, a osoby, która jest mało aktywna fizycznie, a chciałyby poprawić taką mobilność, to jak powinna się za to zabrać?
Znowu wrócę do tego, co mówiłem na początku, czyli nie za dużo. Mhm. To jest pierwsza zasada. Wybrać sobie 2-3 ćwiczenia, nie więcej. To najlepiej na jakieś jedno miejsce, na przykład na biodra. Najczęściej jest tak, że ktoś próbuje czegoś przez tydzień, dwa, nie widzi postępów i zmienia ćwiczenie. I potem jest, że wszystkiego próbował,
i nic nie zadziałało.
Ale nic nie zadziałało. A tak naprawdę chodzi o to, że nie było to wystarczająco długo. Ja zwykle mówię, żeby poczekać jakiś miesiąc. Dać szansę czemuś konkretnie miesiąc. Podczas tego miesiąca namawiałbym, żeby tak 4 dni w tygodniu złapać jakieś 2-3 serie danego ćwiczenia. Niektórzy są tacy, że mają problem zrobić 2 razy w tygodniu, niektórzy mnie pytają, czemu nie 2 razy dziennie, więc to zależy bardzo od charakteru.
Tak. Od motywacji też.
Tak, ale myślę, że 4 razy w tygodniu są ok, aczkolwiek to jest na doświadczeniu raczej oparte niż na jakichś rzeczach związanych z badaniami. Kiedy mi bardziej zależało, to ja byłem jednym z tych, co 2 razy dziennie bardziej niż 2 razy w tygodniu. Więc to na pewno mogę powiedzieć. No i naprawdę, naprawdę dać szansę i dzięki temu można sobie odhaczać te ćwiczenia, które się próbowało. Czy, że dałem coś, czemuś szansę i rzeczywiście mogę zobaczyć, jak to zadziałało. I czy to się zmagam z jakimś problemem bólowym, czy chcę poprawić ruchomość, to wtedy zbieram jakieś konkretne dane o swoim ciele. Albo na przykład idę do fizjoterapeuty, idę do trenera i mogę powiedzieć: tak, robiłem to miesiąc, co mi tu pokazujesz, to na pewno nie zadziała. I jakby spróbujmy czegoś innego. Myślę, że to jest moja najważniejsza rada i przekaz.
Dobrze, Kornel, to chyba pewnie tematu nie wyczerpaliśmy, ale wyczerpałem pytania do ciebie. Natomiast jeszcze chciałem się ciebie spytać, tak, zresztą, bo miałeś dłuższą przerwę w swojej twórczości, w nagrywaniu na swoim kanale. Jaki plan teraz? Wracasz już tak na dłużej, czy tylko zrobisz sobie znowu jakąś tam serię i być może postanowisz kolejny raz sobie dać sobie odpocząć?
I wrócić do ciebie za 2 lata.
No tak.
Generalnie myślę, że wracam na dłużej. Czuję, że mam jakieś też nowe rzeczy do powiedzenia. I chciałbym trochę rozszerzyć też tą moją twórczość, być może tak powiedzieć coś też w naukowy sposób, ale o medytacji. Mhm. Właśnie, bo dużo robiłem to przez te 1,5 roku. Też
się trochę... efekty.
Są efekty. Czujesz nawet jakby z tobą rozmawiam, to bardziej na przykład czuję ciało. Mhm. Nie jestem taki zamknięty w głowie, co by powodowało większy stres. Chcę właśnie pójść trochę w takim kierunku połączenia tych dwóch tematów, trochę jak takie wschodnie podejście, jak w sztukach walki, czyli właśnie ciało i umysł, to na pewno też widziałem, że jacyś twoi goście też właśnie
tak, było kilka odcinków dokładnie o tym mówiących, tak, z tych tai chi na przykład, czy inne takie techniki ćwiczeń, które się wywodzą ze sztuk walki. Tam dużo poświęca się temu zagadnieniu.
Tak, i chciałbym trochę o tym powiedzieć i stworzyć jakąś taką platformę do tego, znaczy miejsce do tego, żeby to połączyć, żeby to stało się takie też czymś takim bardziej sexy niż tai chi, które no, kojarzy się raczej z ludźmi po 40.
Ze mną.
Okej. Okay. Czyli jakby właśnie zaczynam się interesować już wyciszaniem troszkę i takim spokojniejszym podejściem i to zwykle przychodzi z wiekiem, a ja chciałbym, żeby to było takie coś, co mogłoby zainspirować nawet kogoś, kto ma 20 lat, że to warto robić, to nie jest jakaś nuda i rzeczywiście się przekłada na jakość życia. Więc na pewno chcę w tym kierunku pójść. Właśnie ostatnio nagrałem odcinek o naukowych efektach medytacji, w miarę potwierdzonych badaniami. Więc to jest to. Też myślałem, żeby zrobić kurs dla swoich widzów. To jest ważne, ponieważ jednak na YouTubie...
No tam nie ma tyle czasu, żeby tak kompleksowo się zająć tematem.
Nie ma tyle czasu. A chciałbym, żeby było coś takiego, że jak ktoś już mi ufa temu, co mówię, to żebym miał taką stricte dla siebie taki pakiet filmów, jak to zrobić samemu. Więc to też mnie trochę przywołało, że czułem, że właśnie nie zrobiłem nic w tym kierunku dla takich no właśnie dłuższych fanów. Te dwie rzeczy i myślę, że materiał co jakieś półtora tygodnia, dwa tygodnie. I to jest teraz mój taki cel, żeby to się udawało.
No właśnie, to ja też jeszcze się zastanowię, ale to jest 101 odcinek i tak 100 nagrałem tydzień po tygodniu, więc się tego nazbierało, a wiesz, ile czasu zajmuje jakby przygotowanie się i nagranie odcinka. I no też zastanowię się, a może zapytam teraz słuchaczy, czy raz na dwa tygodnie wam wystarczy. bo też potrzebuję trochę więcej czasu na inne jakieś zajęcia, które prowadzę.
Myślę, że słuchacze będą dla ciebie łaskawi. tak mi się wydaje. No ale co tydzień podziwiam, bo też musisz wymyśleć te tematy i zaprosić takich ludzi, którzy mają coś też w miarę do powiedzenia i ich wyszukać. To nie jest takie proste.
No nie jest. Ja się już przekonałem, wiesz, to jest jeszcze 2 lata prawie nagrywania, to jednak taki reżim potrafi, zresztą sam wiesz, trochę zmęczyć.
Tak, no właśnie przed tą przerwą tak miałem, że kiedy się tworzy coś na te platformy, to mam wrażenie, że cały czas jakby trochę z tyłu głowy siedzi, a co by tutaj nowego jeszcze nagrać albo o czym powiedzieć, to potrafi być męczące. Może dlatego ta medytacja mi pomogła, bo trochę, trochę przestałem.
No dobrze, bo poszliśmy w innym kierunku, ale rzeczywiście jest tak, że ja sam te tematy wszystkie wymyślałem i szukałem osób, które mogą się wypowiedzieć na te tematy, dlatego też zadam wam pytania, czy chcielibyście usłyszeć, czy zobaczyć odcinek na jakiś wybrany temat. Także zachęcam, żeby podsyłać mi jakieś pomysły na to, o czym chcielibyście usłyszeć, a ja myślę, że znajdę fajnych gości, którzy będą mogli na ten temat ciekawie opowiedzieć i dać wam jakieś fajne rady. Kornel, dziękuję ci bardzo.
Dzięki również. Dzięki.
No i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zobaczymy, co następnym razem wykombinujemy.
Dziękuję bardzo. Przypominam, że podcast pojawia się w środę o godzinie 12. Czy to będzie w każdą środę? No to jeszcze zobaczymy. Dzięki, do zobaczenia.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.